Hello, mój drogi! Witam Ciebie!
Hello!
Serdecznie, słyszę, że znajdujesz się na dzikich ulicach Warszawy lub innego mniejszego miasta Polski.
Na pięknej ulicy francuskiej idę wśród, na takim dywanie z liści.
Tak.
Piękne kolory, słońce, 13 stopni, pora na poranny spacer.
Wiem, jak to wygląda. Otwarte już kawiarnie, ludzie tak, siedzą, czy ludzie
Lubaszka.
Siedzą... Tak.
Tłum w Lubaszce, każdy chce troszkę chlebka złapać, ludzie przechadzają się bez celu, każdy zajęty swoimi sprawami. Polska jesień.
Czy ludzie w kocach siedzą w ogródkach kawiarnianych i piją kawę?
Jeszcze, właśnie tak się rozglądam.
Czy ludzie wracający z biegania w strojach biegających siedzą i popijają kawę? W ogródkach.
No właśnie nie. Chyba Fenicja jeszcze zamknięty.
No jak? Ksiądz zawsze otwarty powinien być. 24 godziny.
Czekaj, Cafe Nero przechodzę.
Aha.
Tak, zaglądam, tak przyklejam jak fiszerki, przyklejam twarz do szyby.
Zaraz no, masz renesans i słynne frytki po prawej stronie. Stara knajpa, renesans i frytki. Ale to też jest zamknięte jeszcze? Potem masz kawiarnię taką.
No. Może być, czekaj,
po prawej stronie, za Cafe Nero jest renesans. Ulica Francuska, Saska Kępa, Warszawa, dla tych, którzy nie wiedzą i podłączyli się. Teraz jesteśmy na żywo z dzikich, absolutnie dzikich ulic.
Są
tam dzicz, tam ciężko, tam lepiej nie chodzić. To nawet o 8.36, ale jesteśmy specjalnie dla was na ulicach. Testujemy, na ile jesteśmy prawdziwi. A nie tylko w fonii, tak, żeby się pośmiać z kogoś. Czy, mój drogi, widziałeś, jak Marcin Gortat obraził, w zasadzie to...
Cały naród?
Można powiedzieć, że cały naród, miasto...
Co kraj, naród...
Użył sformułowania w stosunku do Phoenix Suns w podcaście Kamila Hanasa.
Kto to jest Kamil Hamas?
Miałeś odsłuchać...
Podcast
Kamila Hanasa, gdzie pan Jacek Łączyński mówił, dlaczego dokładnie ciebie zablokował.
To przeczytałem i bardzo była to nawet taka wzruszająca, że pan starszy Łączyński nie będzie słuchał ludzi, którzy nie mogą mu nic powiedzieć o życiu. I on takich ludzi będzie odłączał.
To była ta...
Bardzo ta...
To chodziło o to, że nie bierz krytyki od kogo nie wziąłbyś rady?
Tak. Coś takiego, taka jest polityka tego pana.
Ale myślałem, że odniósł się specyficznie do ciebie.
Nie, to nie zasłużyłem.
Aha, to szkoda. Ktoś mi napisał
ale
o tym i...
Ale najzabawniejsze było to, że pan Łączyński robił to w czasie transmisji. Komentował i wyłączał ludzi. Ja czułem się jak bohater Matrixa. Pamiętam sobie takie motywy tego wyłączania kabla
ale...
głowy.
Ale poczekaj, w trakcie podcastu u Kamila Hanasa...
Nie, w czasie komentowania meczu.
A, robił to na żywo. Multitasking.
Odpalony YouTube, moja małpa.
No.
I to wyskakuje, to ja odłączam.
Te dzieciaki teraz, nie?
Tak.
No, sakra. Mój drogi, więc Marcin Gortat był w podcaście u Kamila Hanasa i żeby określić organizację w Phoenix Suns, użył takiego idiomu?
Takiej figury retorycznej. Jadkowo? Nie.
Powiedział...
Garwolin?
Nie, to było... mówi, że to jest burdel na kółkach.
Aha.
Żeby określić zamieszanie. To rozumiesz. Znaczy rozumiesz, bo wiesz, co znaczy. Natomiast w tłumaczeniu na język... Poczekaj, zostało to przetłumaczone na język brytyjski, jak nie mam. Brzmi to tak, jak brzmi, tak?
Brothel on wheels.
Tak, i jest to bardzo popularne, zwyżkuje, jest to drugi najpopularniejszy temat na portalu, na forum Reddit, bardzo coraz bardziej popularniejszym na świecie, tam już miliardy ludzi siedzą, oprócz Chińczyków oczywiście.
Oni się odłączyli, więc teraz spadło.
Tak, więc spadło, dokładnie, ale Japończycy może przyjdą, chociaż ich jest za mało, więc nie wiadomo, czy są istotni.
Oni są zbyt starzy niestety.
No, czy są ważni. To jest pytanie.
Są ważni, Hachimura. Tak.
No tak, ale Zwyżkuje to, trenduje wysoko, zaraz będzie bardzo popularny, ma szansę dotrzeć do Phoenix, do Ameryki, ale Donald Trump nie będzie wiz.
Bo Amerykanie nie znali tego określenia, tak?
No wydaje się, że nie znają określenia Brothel on Wheels. No.
Ciekaw jestem, kto pierwszy podchwycił takich, wiesz,
tak.
Podcastowców.
Tak.
I stanie się to takim, wiesz, markowym powiedzonkiem kogoś.
Tak. Znaczy,
that's Brothel on Wheels, man.
Nie. Który pierwszy z amerykańskich dziennikarzy zareaguje na to? O, Marcin Gortat znowu coś powiedział, wiesz. Marcin Gortat nie boi się mówić. Wiesz,
mówi,
o co chodzi?
Mówi jak jest. Europoseł Gortat znowu przemówi.
No dobrze, ale to widzisz, to ja się nawet zastanawiałem, czy może powinniśmy nagrać jakiś taki krótki, dwuminutowy odcineczek, w którym dla naszych kolegów Amerykanów, na przykład dla jakichś podcasterów, którzy to podchwycą, żebyśmy wytłumaczyli to w angielskim, brytyjskim. A, tam dzicz na tej francuskiej, uważaj na siebie, bo strasznie głośno. Zastanawiałem się, mój drogi, czy moglibyśmy to... Ojej! Uważaj na tych z prawej.
Dobrze, jadą na mnie.
Mój drogi, czy powinniśmy im to wytłumaczyć jakoś w angielskim języku, czy też zostawić tę sprawę, niech doprowadzi do konfliktu między USA a Polską?
Ale... Znaczy, chyba chodzi o to, tak jak spróbujesz sobie to zrozumieć, żeby to odnieść do sytuacji jakby kontekstu polskiego, to najpierw trzeba zadać pytanie, czy wiecie, kto to był Drzymała?
Tak.
I ten Drzymała miał wóz. A potem doszedł do wniosku, że ponieważ ci Niemcy go tam cisną, to on zaprosił trzy panie i te panie robiły mu biznes. No i to jest właśnie o to chodzi.
Mój drogi, czy ty gdzieś usiądziesz, czy będziesz cały czas szedł?
Nie, jeszcze idę dłuższą chwilę.
Dobrze.
Ale usiądę. Będę opowiadał, jestem pod Stadionem Narodowym.
A, idziesz, bo ty szedłeś, to nie przeszedłeś obok frytek, bo szedłeś w drugą stronę. W drugą stronę szedłeś, dobrze. A to w gorszą, to w gorszą stronę szedłeś. Myślałem, że idziesz
tak,
tam na Paryską, wiesz.
No. Nie, tam stamtąd idę.
Już wszystko.
Między Rondem a Palmą.
A Palmą, witamy. Faktycznie. Między. Teraz będziesz szedł, ale nie będziesz szedł przez most. Głupi tylko
będę.
Przez most chodzi.
Będę.
Most teraz? Będziesz szedł bez auta przez most.
Tak.
Nie boisz się?
Nie.
Bo jeszcze nie idziesz przez most.
Będę się tam przyklejał do tej barierki, ale...
No jest ruch trochę. Ja tam nie lubiłem chodzić. Tym bardziej, że ludzie rowerami lubią jeździć po chodniku.
Lubią. No. Albo na deskach.
No a ty albo na skuterach, ojej. Dobrze, mój drogi.
Dobrze.
Chciałem się ciebie zapytać. Opublikowałeś wczoraj swoje dokładne typy na sezon regularny. I mam dla ciebie takie pytanie. Jak to jest... Jak to jest mieć take, z którym nie zgadza się większość ludzi i cały czas odpowiadać na ten take?
Ale ja nie odpowiadam na żaden take.
Czyli nie odpowiadasz na take swój.
Ja nie.
Dobrze, rozumiem. Aha.
A który ten take?
No take o tym teraz, take poniżania szans Golden State Warriors.
A, Golden State Warriors.
Który masz od lipca. I teraz Golden State Warriors widzę w twojej tabeli, bo przepisałem sobie wszystko, mam wszystko przepisane, będzie w notatniku, patrzę, jest w notatniku.
Popełniłem błąd, jeśli chodzi o New York Knicks, dwie porażki trzeba dodać.
Dodać?
Albo odjąć.
Odjąć dwa zwycięstwa.
Nie, zwycięstwa dobrze, ale tam za dużo, no to jest jakiś błąd.
Faktycznie. Czy zwrócono ci uwagę już?
Tak, oczywiście. Nie, żebym się czepiał.
No dobrze, jeśli chcesz...
Kocham was, ludzie, kocham was, jesteście najlepsi.
Uważaj, bo idziesz przez most. On jest wąski. Dobrze, mój drogi, twoje typy można znaleźć na twoim Twitterze, ja je podkleję zresztą, zaraz będzie można je odczytać w poście, wrzucającym palmę, mój drogi. No ale chodzi mi o to, że teraz Golden State Warriors według twoich typów są na miejscu...
dziesiątym.
No gdzieś tam...
Dziewiątym.
Dziewiątym, dziesiątym, tak?
Tak.
Dziesiątym ex aequo z Dallas Mavericks. 41 zwycięstw, 41 porażek. Ale rozumiem, że nie odnosisz się do ludzi, którzy przychodzą. Jak mogłeś tak... Dlaczego Warriors tak nisko na przykład? Takie
pytania. Więc ja proponuję posłuchać palmy i obejrzeć presję. No i zobaczyć, jaki jest rozkład tego zespołu.
Brzmisz jak ja sprzed 3 lat. Musicie oglądać mecze.
Ile mecze obejrzałeś w presję? Nie rozmawiaj ze mną, kiedy nie oglądałeś.
Blok. Najpierw obejrzyj, a potem pogadam. Dobrze. No dobrze, rozumiem. Czyli to się samo przez się rozumie. Nie ma tutaj dyskusji. Strasznie głośno. Z innych typów, mój drogi. Halo, już lecisz?
Jestem. Teraz wchodzę na most.
Dobrze.
Potem trochę ucieknę. Pójdę do parku.
Ale tam na moście mamy taką chwilową przerwę, jeśli dobrze pamiętam. Jest szansa, że...
Ale może się właśnie może nas urwie, a może nie.
Tak, ale jak nas urwie, to jest szansa, że zlokalizujemy dokładnie to miejsce.
O, właśnie.
A, jest szansa. Ekspedycja naukowa. To ten moment, gdy ten podcast zmienia się z koszykarskiego.
Poszukiwanie czarnej dziury.
Może Tygodnik Powszechny wrzuci go na swoje na swój feed podcastowy. Mamy taki tutaj naukowy podcaścik. Mój drogi, dobrze. I patrzyłem na te twoje inne typy i chciałem tak, wiesz co, i tak chciałem coś znaleźć, żeby tak rzucić się jak ten pies, jak ta zwierzyna i tak znaleźć. I tak i nie mogę znaleźć. Dobre są te twoje typy, wiesz? Poza tym Warriors, do którego można się, wiesz, tam...
Można. Przyznaję, że może jest trochę na siłę.
To tak. Co jeszcze mi się w oczy rzuciło, to teraz w koncepcie tego, że Zion Williamson jest kontuzjowany i opuści dwa pierwsze
tygodnie.
Stawiam, że to będą 2-3 pierwsze tygodnie sezonu. To, że Nowy Orlean jest 42-40.
To za dużo.
Może to, ale ja myślę, że oni mają... Zupełnie niezły team, który bez Ziona może...
Tak. No,
to jest ta historia. To jest zresztą chyba ta historia, o której można by pogadać, że Pelicans bez Ziona nie są wcale w ciężkiej dupie. Chyba, nie wiem. Zaraz się okaże, że Pelicans zaczną sezon 0-3 i będę mówił zupełnie coś innego, ale tak też może być. Cleveland, masz 24 zwycięstwa dla Cleveland. Zacząłem się zastanawiać, czy to jest nie za dużo, ale z drugiej strony nie wiem.
Ale potem wiesz, jest Kevin Love, jest. No, to jest tylko 5 zwycięstw więcej niż do 6 sezonów.
No tak. To masz.
To Kevin Love nie jest warty 5 zwycięstw?
No tak, no. Nie, no mówię, nie mam pretensji. Też jakoś mnie nie uderza.
Tak samo wiesz, tak się długo bardzo zmagałem z Miami, ale czy Jimmy Butler nie da 5 zwycięstw więcej?
To poczekaj, to może powiem. Wschód. Milwaukee 58, Philadelphia 55, Boston i Brooklyn 46, potem Miami, Toronto na miejscach 5-6 po 43 zwycięstwa, potem Indiana i Orlando na miejscach 7-8, 42 zwycięstwa i za kreską Detroit 39, Atlanta 35, Chicago 32, Knicks 27, Washington 26, Cleveland 24, Charlotte 19 i zachód Denver, Clippers, Utah, Houston, Lakers, Portland 6, Sacramento 7, San Antonio 8, kreska, Nowy Orlean 9, Golden State, Dallas, Oklahoma, Minnesota, Phoenix i Memphis. No, okej.
Okay.
No, są dobre.
Ja powiem tak, Miami dałem chyba 5 zwycięstw więcej, no bo Jimmy Butler musi dać 5 zwycięstw więcej, no nie ma siły. Dałem 10 zwycięstw Chicago i 10 zwycięstw Nowemu Jorkowi. No nie może być tak źle. Może Chicago jest trochę za dużo.
No ale Nixon też dałeś 10 zwycięstw więcej.
No tak, no ale mają zespół na 10, na 21 zwycięstw.
Ja nie wiem, ja się czasem zastanawiam, czy to nie jest najgorszy zespół konferencji wschodniej, wiesz? Nix.
Tak.
No, umiem taką historię napisać sobie w głowie, ale dobrze, okej. Okay. Może nie. Pewnie nie, bo oni będą grali pewnie o jakiś wynik. Domyślam się.
No wiesz, Randall...
Nie, ja wiem. Nie wchodźmy w tą, no nie, no w tą czarę nie, jest, goryczy.
Ja wiem, to nie jest tak źle. No,
no wiem, porównałem, no tak.
To nie jest 17 zwycięstw.
W koncepcie konferencji wschodniej. Cały czas trzeba pamiętać, jak my rozmawiamy o NBA, że jest NBA i jest konferencja wschodnia. Ja mam takie wrażenie.
Ja wiem,
od lat.
Ale wiesz, ale...
Wiesz, są pewne rzeczy, o których my nie powinniśmy mówić nawet. Dyskutujemy o NBA, o tym, jak oceniamy zespoły. Zresztą to myślę wyjdzie, gdy dojdziesz do parku i zaczniemy rozmawiać o tym, co mamy dzisiaj przygotowane. Mój drogi, z rzeczy, które dzieją się, ja jestem, powiem ci, mam kłopot trochę z tym, że taki szum jest, bo czuję się, jakbym szedł przez most z tobą.
No jest, ale to właśnie takie, że tak, wiesz, owiewa twoje włosy, owiewa twoje... A zaraz z mostu przeszedłem, teraz wchodzę do parku.
Schodzisz dobrze, idziesz na dół. Na dół?
Tak.
Tam przechodzisz...
No tak, tam pod koło Muzeum Narodowego przejdę od dołu.
Aha, od dołu, dobrze. Już przeszedłeś przez most?
Tak.
Teraz schodzisz na dół, będzie ciszej.
Będzie ciszej.
Na pewno będzie ciszej. Dobrze, no więc dobrze. Mój drogi, z rzeczy za nami weekend, sportowy weekend. Nie będziemy mówić o innych rzeczach, aczkolwiek tak bardzo bym chciał.
Jak ten mecz na wodzie się skończył?
Mecz na wodzie skończył się dla San Francisco 49ers 9-0?
O!
To był najkrótszy. 9-0 się skończyło, ja oglądałem, no już było 6-0 albo 9-0 na końcu. To był najszybszy mecz od 2009 roku. Mówimy o NFL meczu 49ers Redskins. Trwał 2 godziny 36 minut. 49ers są 6-0. Niespodziewane 6-0. Jedyny niepokonany zespół w konferencji NFC. Dobrze, ale inne sporty zostawmy, mój drogi, bo mamy tydzień NBA. Ale dziękuję ci, że zapytałeś i że coś wiedziałeś, to jestem w ogóle w szoku. Albo nie?
Nie, ja wyniki śledzę, bo rozumiem. Tak wiesz.
No. Ale wiedziałeś, nawet... że na wodzie, że mecz na wodzie.
A nie, bo widziałem jakiś taki nieprawdopodobny ślizg, no. Przypominający ten ślizg tego gościa na Stadionie Narodowym w meczu Polska-Anglia.
Czy to był Góralski? Nie.
Nie pamiętam.
Czy to był Roman Korynt? A czy możemy zdradzić tym naszym słuchaczom, którzy żyją mitem meczu Polska-Anglia, że w meczu tym Polska-Anglia, którego mitem żyją, Anglicy...
Miliony.
Anglicy oddali 32, popraw nie lub 36 strzałów?
Tak było?
No. Oglądałem ostatnio skróty z brytyjskiej strony, gdzie od brytyjskiej strony było, czyli od prawdziwej strony może to było pokazane. No, to idzie obnażyć to. 32 lub 36 strzałów, nie pamiętam dokładnie czy 2 czy 6, ale to bardzo dużo strzałów jest. No dobrze, a to był taki cud z cyklu cudy. Mój drogi, czy chcemy porozmawiać o sytuacji Sacramento Kings? Czy chcemy porozmawiać o sytuacji dokonanej Toronto Raptors? Czy o sytuacji dokonanej Washington Wizards mieliśmy szansę porozmawiać o tym, jeśli dobrze pamiętam, w piątek?
Dobrze, pomówmy o Sacramento.
Dobrze, o Sacramento Kings. Buddy Hield chce nowego kontraktu, mówiliśmy o tym. Tak. 110 milionów dolarów to jest taki pułap, na który by się zgodził. On mówi i taka poszła fama, że on nie chce Maxa. Natomiast to, co chce, to jest niedaleko od Maxa, więc...
On chce uczciwie zarabiać.
Tak, uczciwie i jest jednym, to już kolejnym koszykarzem w ostatnim tygodniu, który powiedział, że każdy koszykarz chce zarabiać maksymalne pieniądze w NBA.
Ale to jest chyba prawda.
Nie, bo Joe Harris powiedział, że on nie chce zarabiać maksymalnych pieniędzy w NBA.
Aha.
Powiedział, że że mu się nawet wydaje, że on za dużo zarobił na razie w NBA. To było bardzo ciekawe, ale...
Wyślij mu numer konta.
I wyrzucane jest teraz Sacramento Kings w całej tej sprawie. Wyrzucane jest to, o czym bardzo szybko Adam pisał w lipcu. Mianowicie przypominane jest lato Sacramento Kings i lipiec i pieniądze wydane na Harrisona Barnesa, na Corey'ego Josepha, na Dewayna Dedbona i też poniekąd na Trevora Ariza. Głównie chodzi o ten kontrakt Barnesa, te 85 milionów dolarów za 4 lata, których jak wiesz nie lubię. I teraz jest takie...
Nikt go chyba nie lubi.
Jest teraz takie, wiesz, wrażenie idzie, że Kings nie chcą zapłacić Hildowi, bo zapłacili już. I to jest, wydaje mi się, spektakularna konwersacja. Mega gównoburza. Pani Sacramento Kings, którzy osłuchani są tym tematem, a nas słuchają, pewnie już znają wszystkie odpowiedzi. Ale chodzi o to, że teraz Sacramento Kings nie chcą, jest taka fama, taki take, taki nurt myślenia, tak, światopoglądowy, że Sacramento Kings nie chcą zapłacić teraz Buddy'emu Hildowi, bo zapłacili Harrisonowi Barnesowi i zapłacili już tam Corey'emu Josephowi 13 milionów dolarów rocznie przez 2 kolejne lata gwarantowane i czy zapłacili Dewayne'owi Dedmonowi. I Hildowi nie zapłacą, bo zapłacili Barnesowi, w skrócie.
No taka jest trochę teoria, że nie da się tych pieniędzy jakby dodrukować w tej sprawie.
A to i jest...
No i teraz jest pytanie oczywiście, czy to jest błąd, czy w gruncie rzeczy nagle się okazało, że ten tak perspektywicznie rozwijający się zespół Sacramento nagle osiągnął swój sufit tak naprawdę. Jeśli się tak powiem, zakapowali i w gruncie rzeczy nie mają już specjalnie żadnej możliwości zrobienia jakiegokolwiek innego ruchu.
No, to tak jak Buddy Hield też powiedział, z drugiej strony, idąc dalej, tak jak Buddy Hield powiedział, kiedy ostatnio jakiś wolny agent wielki
przyszedł
do Sacramento. Pojechał strasznie Corey'ego Josepha, więc myślę, że tu czuje się soczysty WP na treningu. Pojechał strasznie Dewayna Dedmona. Ambicjonalnie mogą chłopaki potraktować sprawę. Rajon Rondo, jeśli pamiętam, był wolnym agentem, który przyszedł tam grać. Go też pojechał, ale tak...
Ja powiem, że w całej tej historii jestem bardzo zdziwiony pewną otwartością Buddy'ego Hielda. Nie wiem, czy to jest jego obóz, czy to jest on sam, czy to jest wiesz, próba budowania pewnego negocjacyjnego lewara, takiego opowiadania bzdur, którymi tak naprawdę nikt się nie przejmuje, no bo to jest pewnego rodzaju teatr, który musi się wiesz, odegrać. To jest taki wiesz, taniec koguta. Ale jestem zdziwiony tym, że wiesz, no potencjalnie masz na samym początku sezonu masz kwas w szatni.
Tak, on mówi, który mówi, że jeśli nie chcecie,
patrzy każdemu z nich pomocy i mówi, zabraliście moje pieniądze, oddawać.
No sytuacja jest, sytuacja przypomina na przykład tą sytuację z Minnesota, z Jimmy Butlerem, z Andrew Wigginsem. Trochę, że Butler był zły, że Wiggins dostał maksymalny kontrakt i to były pieniądze, które on mógł dostać, czy miał dostać w kolejne lato.
Ale chodzi mi o to, że wiesz, jakby wracając do poprzedniej myśli, że Sacramento bardzo szybko stanie się bardzo taką, powiedziałbym, tłustą drużyną, jeżeli chodzi o wydatki. No bo tak, musisz zastanowić się, co zrobić z Bogdanowiczem po tym sezonie.
No właśnie, to jest jeszcze super istotna kwestia, nie tylko
Buddy Hield masz, ale za chwilę, za rok masz potem Foxa i potem za rok masz Bagleya, więc wiesz, te kontrakty nie będą mniejsze niż 25 milionów dolarów.
Zwłaszcza
może Bogdanowicz będzie 18. Oczywiście w którymś momencie schodzą ci te małe kontrakty, to nie ci Ariza.
Przepraszam, stop. Czy myślisz, że jak tak... Przepraszam, dygresja a propos wysokości kontraktu Bogdanowicza, bo rzuciłeś dokładnie 18 milionów dolarów, dokładnie tyle, jakbyś myślał o innym Bogdanowiczu. Czy Bogdanowicz, przychodząc do negocjacji, nie pokaże kontraktu Bojana Bogdanowicza? Czy nie powinien pokazać ja Bogdanowicz, on Bogdanowicz, to jego Bogdanowicz pieniądze, ja chcę to samo?
Może tak być.
Bo ja wolę Bogdana niż Bojana i myślę, że Bogdan powinien zarabiać więcej niż Bojan. Na przykład ja tak myślę, nie? Że Bogdan jest lepszym graczem niż
lepszy,
Bojan Bogdanowi.
Ale jest, w sensie, to już nie... jest bardziej perspektywiczny, czy to jeszcze ma ile, ma 24 lata?
Oni chyba są w podobnym wieku, tylko Bojan jest łysy i to jest ten problem, gdy patrzysz na nich. Bogdan jest, nie, Bogdan już ma 26 lat, już ma trochę. To nie, on taki młody nie jest jeszcze. W każdym razie, dobrze. Bo wiesz, tu też mówiliśmy chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, na co było Sacramento Kings podpisywać tych zawodników teraz, ich brać.
No to prawda.
A najgorzej to było, to mówię, o ile dobrze, o ile jeszcze Corey Joseph i Dwayne, znaczy, gdyby nie podpisali kontraktu z Harrisonem Barnesem, to nie miałbym pretensji o pieniądze dla Josepha, dla Rizy, dla Dedmona, to nie są długie kontrakty. To są kontrakty gwarantowane przez 2 lata max, tak? Joseph ma kontrakt 3-letni, 3. rok jest opcją. Dla zespołu to jest niegwarantowany kontrakt. Oni podobne kontrakty dali jakiś rok czy 2 lata temu, Sacramento, popraw mnie. Trevor Ariza ma kontrakt 2-letni, 2. rok jest niegwarantowany i Dwayne Dedmon ma kontrakt 3-letni, 40, to nie jest duży kontrakt, ich 42 miliony do dolarów, tak, za 3 lata i 3. rok pod... chyba też nie jest niegwarantowany, dobrze, ale chyba też jest niegwarantowany. To nie są długie kontrakty, to są kontrakty max 2-letnie i inaczej wyglądają niż ten kontrakt Harrisona Barnesa, który jest kontraktem 4-letnim. I sama ta koncepcja brania Harrisona Barnesa do tej drużyny, handlowanie po niego w połowie poprzedniego sezonu, nie, od początku nie wydawało mi się to dobrą koncepcją, biorąc pod uwagę na to, jakich oni już graczy mają w tym składzie. Bo gdybyś zabrał Harrisona Barnesa z tej drużyny, to nie, ja bym nie czuł potrzeby, że tam brakuje gracza im. No, on gra na pony, on ma być dla nich starterem na pozycji numer 3. Tak. A z pozycji numer 3 równie dobrze starterem dla nich mógłby być Bogdan Bogdanowicz, a mógłby być równie dobrze dla nich starterem Trevor Ariza, który by był, bo by go podpisali tak, jak go podpisali. Jeśli miałby grać na pozycji numer 4, grać z ławki, to w każdym klubie, Boże NBA, znajdziesz takie ustawienie, żeby na czwórce grał, no nie, Marvin Bagley by grał na czwórce, nie wiem kto, Ariza mógłby grać na niskiej czwórce, na takiej zasadzie, na jakiej Barnes gra. Więc to nie jest tak, że przydatny gracz, dobry, nie, solidny gracz, ale nie za taki pieniądz.
Nie, nie jest niezbędny, ale wiesz co, tam podobno są te takie walory, bym powiedział, koleżeńskie.
Takie szatniane, że on dobry profesjonalista jest. Tak, bo on jest dobrym
Dobry szatniarz.
Tak, że dobry szatniarz z niego jest. To rozumiem, no wiem, no tylko, że takich graczy możesz mieć, wiesz, za 4 miliony dolarów.
Masz trochę takiego gracza, o który wiesz, który mówi, jak to jest, jak się zdobywa mistrzostwo.
No tak, tylko że taki gracz może mieć za 4 miliony dolarów i nazywają się Anthony Tolliver na przykład. Też on mistrzostwa nie zdobył, ale też jest dobrym weteranem, dobrym pro. Albo Taj Gibson przyjdzie grać do ciebie. Każdy chciałby mieć w składzie Taja Gibsona.
Przyszedł za 10 milionów dolarów.
A tak wiesz co, ogólnie gdy myślę o temacie Sacramento Kings i o takiej koncepcji rozmawiania o Sacramento Kings, to cały czas wydaje mi się to koncepcja odległa. Mam wrażenie, że nie jest to temat, który interesuje ludzi.
To ciekawe, jak zrobią play-offy, to powiedzą ludzie.
No, może jak zrobią play-offy, będzie to bardziej kręcące. Bo co powinni zrobić? Moim zdaniem, co powinni teraz zrobić? W tym momencie, co Kings powinni zrobić? Nie przedłużać kontraktu z Buddy Hieldem teraz. Trudno. Pakowaliście się w ten kwas. Możecie go powiększyć, jeśli dacie mu 110 milionów dolarów. Nie polepszycie sprawy. Grać ten sezon Buddym Hieldem, bo to jest przedłużenie kontraktu. On będzie, poprawnie, zastrzeżony wolnym agentem za rok. To nie jest tak, że my go tracimy. Zastrzeżony wolnym agentem... Zastrzeżony wolnym agentem będzie też Bogdan Bogdanowicz. Poczekać. Tym bardziej, że Bogdan Bogdanowicz odmówił kontraktu maksymalnego, który mogą dać mu Kings w tej sytuacji, w tej chwili, czyli 52 miliony dolarów za 4 lata. On nie chce tych pieniędzy, wiadomo, bo ma kontrakt Bojana powieszony, przepraszam, na ścianie przed łóżkiem. Poczekać w tym momencie. Co ty byś zrobił? Czy handlować? Czy co robić? Czy dawać pieniądze? Czy płacić i potem się martwić? Bo może nie jest tak źle, wiesz, jeśli Vivek Ranadive jest w stanie płacić za tę drużynę, to może płacić. To mogą dać mu 110 milionów dolarów Hieldowi, mogą za rok dać, wyrównać kontrakt dla Bogdana Bogdanowicza, nie wiem, 80 milionów dolarów za 4 lata, powiedzmy, we free agency, gdzie nie będzie, gdzie będą 4 kluby z dużymi pieniędzmi i nie będzie graczy. To może Vivek Charlotte zrobić.
Charlotte coś złapie z tego.
To może Vivek zrobić, tylko że będzie, jeśli do tego dojdzie maksymalny kontrakt, maksymalne przedłużenie kontraktu dla De'Arona Foxa, na które się zanosi, to zaraz ten zespół będzie... A jeszcze jak się w ogóle chiński rynek wysypie, to ten zespół będzie płacił podatek, a płacił podatek. To będzie zakapowany zespół szybko, który może nie być jeszcze zespołem na 50 zwycięstw. I Sacramento Kings w taką sytuację może się wpakować. To jest to zagrożenie, rozumiem, które jest...
Znaczy ja moim zdaniem, że ten pociąg już jedzie.
No jedzie. No mówię, on odjechał, zaczął jechać mi...
Cię. No, tak szczerze mówiąc, to tak zaczynają te wszystkie zespoły wyglądać. No. Gracze uważają, że są maksymalnymi zawodnikami. Chcą po 25-30 milionów dolarów. No i jak tak na to patrzysz, no to na tych pozostałych, powiedzmy, 8 graczy, tam powiedzmy minimaliami się możesz trochę wyręczyć, możesz trochę mieć drugorundowych pików, ale finał jest taki, że na tą pozostałą ustępkę masz jakieś 20 milionów dolarów, jeśli nie chcesz wchodzić w żadne stale luxury stale, tak.
Co byś zrobił?
Masz.
W tej sytuacji Sacramento Kings teraz.
Handlował.
Jeszcze raz? Handlował Hildem?
Mimo, że on nie ma wielkiej wartości transferowej.
Problem jest taki, że ma mały kontrakt.
Niski kontrakt.
I handlować...
Ale no nie chcę mieć kwasu w szatni, aczkolwiek żal mi go, bo to uważam, że to jeden z lepszych graczy na dzisiejsze czasy. W tym sensie, że no znajdź mi drugiego tak rzucającego gracza.
Ja bym chciał zobaczyć jeszcze jeden...
Obok Stephena Curry. Ja bym jeden sezon.
Chciał zobaczyć jeszcze jeden taki sezon Buddy'ego Hilda, zanim dam mu pieniądze, nawet poziomu, powiem ci szczerze, 90 milionów dolarów. Ja bym chciał zobaczyć jeszcze jeden taki sezon Buddy'ego Hilda. To mi nie wystarczy. Jeden taki sezon. Czyli jeszcze jeden sezon zobaczyć. Między innymi taki sezon, żeby zobaczyć, kim jest Buddy Hield. Bo może to trochę teraz to jego... Bo my tak, wiesz, chodzimy trochę też wokół takiego tematu, że człowiek ma się zaraz tutaj obrażać na organizację, że biznesowe negocjacje nie idą w sytuacji, w której mogą podpisać, przepraszam, kontrakt za rok i on też o tym wie, to on ma się teraz obrażać, że nie mogą się dogadać w kwestii przedłużenia kontraktu, bo zwyczajnie druga strona inaczej widzi jego wartość w tym momencie. To ma się obrażać o to, czy też powinien się zachować jak profesjonalista i rozegrać przyszły sezon i pokazać organizacji, ile jest wart, żeby móc potem podpisać kontrakt 130 milionów dolarów za 4 lata.
Czy on się trochę właśnie nie boi tego, że będzie, nie wiem, jakaś kontuzja, albo że ten Bogdanowicz mu zabierze te pieniądze. Dyskusji, czy temu, no. I on chce się jakby, wiesz, uciec do przodu i powiedzieć, podpiszcie mnie teraz.
No tak.
I stawiasz tak. Tery Bogdanowicza trochę pod ścianą.
No tak, ale rozumiesz, to jest ta koncepcja 5 lat w NBA. Tłumaczymy graczy, tłumaczymy ich zachowania. Na tym polega mniej więcej nasz deal, nasz biznes. I staramy się być trochę ich rzecznikami prasowymi. Czy nie powinniśmy ocenić tej sytuacji w taki sposób, że Buddy Hield, uspokój się, calm down, dude. To, że nie możecie się dogadać w kwestii finansowej z klubem teraz, nie oznacza, że nie możecie się dogadać za rok, gdy będziecie mogli znów to zrobić. I czy nie powinieneś się teraz...
10 lat temu wieszalibyśmy psy na nim, a dzisiaj po historii Butlera, po historii... No właściwie stał się to pewnego rodzaju standard i właściwie nawet do pewnego stopnia sympatyzujemy z Buddy Hieldem. No dlaczego oni mu tych pieniędzy nie chcą dać, jak on jest taki dobry?
No. Może tak trochę być, ale ja i tak,
tak
myślę, ja myślę, że pewne kwestie mogą obrócić się, wiesz, że może się zmienić troszeczkę i nie wiem jeszcze, jak to się stanie, ale to, że możemy patrzeć na te czasy tej emancypacji graczy i to, że staliśmy się rzecznikami prasowymi tych graczy inaczej trochę, więc ja jeszcze zachowuję cały czas tą nutę takiego klasycznego, dziennikarskiego krytycyzmu z wysokiej górki, że mówię, zamknij się i graj.
Że salary cap trochę spadnie, wiesz?
No, może dlatego. Może wtedy będziemy inaczej gadać. Mój drogi, dobrze, zostawmy ten Sacramento Kings talk. Możecie dać swoje opinie. To jest bardzo fascynujące. To jest... Ja mam tak... Mimo tego, że rozmawialiśmy o tym przez 15 minut...
Ja wiem.
Mam wrażenie, że chodzimy wokół tego, że moglibyśmy tak wejść, wskoczyć, tak tam być w tym bagienku. To jest bardzo ciekawe, bo... Bo jeśli oni nie dadzą mu, przepraszam, pieniędzy, to ciężko jest go przehandlować, bo ma mały kontrakt. A kontrakty, które podpisali teraz, ten kontrakt Josepha, Arizy, Dedmona, który mogliby dorzucić do kontraktu Hilda, żeby sprowadzić więcej pieniędzy, tak? Lub kogoś dobrego chcieliby pozyskać za Hilda, będzie można dopiero przehandlować w grudniu. Te kontrakty, które teraz mają w składzie, na pierwszy, nie pamiętam, tam są młodzi gracze, tam jest Bogdanowicz kończący, czy jest tam jakiś kontrakt, umowa z głowy? Chyba nie. Nie wiem, Nemanja Bjelica, 7 milionów dolarów, przepraszam, że go chcę wymieniać. W sensie ciężko taki deal może być im znaleźć, ale może faktycznie powinni to robić. Ale czy powinni by stawać się zakładnikami gracza? Może oni też chcą zobaczyć jeszcze rok Buddy'ego Hilda. No nie wiem, Zobaczymy. Może nie jest tak źle, może sytuacja nie jest tak
ale wiesz, może Buddy Hield się boi, wiesz, że nie będzie pieniędzy dla niego po prostu. No pamiętaj, że ta sytuacja tych zastrzeżonych jest taka najgorsza, no bo tak się czeka na tą ofertę, czeka, będzie ta oferta, nie będzie. No. Klub macierzysty czeka i jesteś w takiej trudnej sytuacji. Kto się tak przeczekał w tym roku? Klub macierzysty ze Smartem tak trochę nie było?
Nie przypomnę sobie, było coś, tak? Była jakaś taka historia. Za dużo wymagasz ode mnie w poniedziałek rano po weekendzie teraz, żebym sobie przypomniał, ale było coś takiego. Tak, ale no wiesz, no ale masz, wiesz, Charlotte, masz Atlantę, masz Memphis, masz jeszcze Cleveland, które będą miały minimum 20 milionów dolarów cap space'u w przyszłym sezonie. To są kluby... Mówię minimum, tak? To są kluby, które potencjalnie mogą takiego Buddy'ego Hielda chcieć i mieć. Myślę, że... No, który z nich byśmy mogli spokojnie tu wymienić jako klub potencjalnie dla Buddy'ego Hielda, który może dać mu te 110 milionów dolarów, które chce od Sacramento Kings, jeśli nie więcej.
Ile twoim zdaniem będzie wart Tristan Thompson w przyszłym sezonie?
Około 5,4 miliona dolarów. Halo?
Halo.
No, jesteśmy w parku.
Więc jestem ciekaw, kto wiesz, kto się wychyli po niego. Czy Cleveland go zostawi, czy będzie Lakers. Niesamowity pojedynek Wrony Siwej i Wiewiórki.
O, wreszcie coś się zaczęło dziać w tym podcaście. Wrona Siwa i Wiewiórka, dobrze. Ja mam Wronę Siwą w tym kontekście. Rozumiem, że Wiewiórka...
Próbuję podejść. Właśnie zastanawiam się, o co jest walka, wiesz? Nie. Może ona ma tam jakieś młode, ale chociaż młode to się chyba w marcu rodzą, albo nie znam, jaki jest sezon lęgowy Wiewiórki. Ale jest nieprawdopodobny pojedynek.
Czy to jest Wiewiórka dynamiczna, dynamicznie się przemieszcza po drzewie, czy też patrzą na siebie teraz?
Nie. One są, oba zwierzęta są na ziemi.
Na ziemi są.
Na ziemi. I Wiewiórka tak podbiega do tej wrony. Próbuje ją przestraszyć, otacza.
A, agresywna Wiewiórka. Broni swojego miejsca. Czy ma flagę? Mój drogi, czy żyjesz? Halo!
Próbuję tu zrobić zdjęcie temu wydarzeniu.
Uważaj, żebyś tam nie poległ.
Poszyłem wronę i uratowałem Wiewiórkę.
Tak? Przestraszyłeś wronę i uratowałem. Przestraszył wronę, uratował Wiewiórkę. Warszawiak w drodze do pracy przestraszył Wiewiórkę. Superstacji się to przyda teraz. Superstacja. 3,5 tysiąca ludzi ogląda średnio Superstację. Patrz, jak można upidolić konkurencyjną, że tak powiem, tu skończę. Mój drogi, mamy tutaj pytania z 5 na 5, przez które chcielibyśmy się przejść. To jest ostatnie 5 na 5, które wrzucamy na szóstym graczu, nasze typy. Widzę już takie rozleniwienie trochę, jeśli chodzi o frazę, zwłaszcza u mnie, więc pomyślałem sobie, że przejdziemy sobie razem w palmie, tym bardziej, że jestem ciekaw twoich opinii, tym bardziej, że pytania dotyczą takich opinii bardzo wiążących. Tak, więc czy chcesz to teraz zrobić, czy też zostawiamy to na jutro?
Nie, robimy.
Robimy, dobrze. Pierwsze pytanie. Stephen Curry czy James Harden, który będzie zdobywał więcej punktów na mecz?
To będzie absolutnie fascynujące, bo jak popatrzysz sobie i o tym pomyślisz przez chwilę, to ci gracze mają jeszcze takie 3 lata prime'u przed sobą. Przy tym daje 3 lata, może 3 lata dla Hardena, 2 lata dla Curry'ego. Więc jeżeli oni chcą powtórzyć swoje, że tak powiem, sezony, czy ocieranie się o nagrodę MVP, no to wiadomo, że ten tytuł Króla Strzelców będzie jakby takim immanentną częścią tego procesu wdrapywania się na szczyt. Oczywiście Steph Curry ma więcej, powiedziałbym, szans, znaczy jeżeli ten pojedynek będzie pomiędzy oboma graczami, jeżeli gdzieś tam, wiesz, w marcu dojdziemy do wniosku, że to są tylko oni dwaj, nie wiem, coś Janisowi nie dajemy tego tytułu z jakiegoś powodu, który trudno sobie mi wyobrazić. Jednak więcej sympatii będzie miał dla Curry zawsze. bo jednak James Harden ma sporo takiej, powiedziałbym, negatywnej publiczności. I myślę, że w tym pojedynku o MVP Kerry jest zawsze w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do Hardena.
Dobrze, ale w pojedynku na punkty. Który z nich będzie zdobywał punktów na więcej na mecz?
Matematyka. Ja myślę, że Harden pokazał w zeszłym sezonie, że on jest w stanie zdobyć każdą ilość punktów i to niezależnie kto go kryje. Myślę, że Kerry już nie będzie miał takiej łatwości w generowaniu punktów, bo mówię, żeby pokonać Golden State Warriors wystarczy posadzić dwóch graczy na Kerrym. I on będzie miał, paradoksalnie będzie miał nieprawdopodobnie trudny sezon pod tym względem. On będzie zamęczany, on nie będzie miał sił.
41-41 Golden State Warriors znowu w twoim typie teraz. Że będzie miał, tak, trudno, że nie będzie, będzie miał, pomagał.
Będzie miał
A czy to nie jest tak, jak w tym ostatnim meczu, gdzie D'Angelo Russell mu wydatnie pomógł? Czy nie zapominamy o tym, że D'Angelo Russell gra w tym zespole i punkty to też potrafi zdobywać i rozegrać,
ja wiem,
i podać
ale
i pomóc właśnie, to nie jest tak, że...
Pomagam. Ja pomagam, ale to nie jest gracz formatu Klaya Thompsona.
Znaczy rzutowo nie jest Klayem Thompsonem, ale rzucać umie dobrze. To jest dobrze rzucający gracz. Czy nie umie dobrze? To jest gracz na 38% za 3, tak? I to jest gracz
cash and shoot. Nie jest elitarnym graczem, jest solidnym graczem.
Nie, jeśli chodzi, solidnie jest chyba lepiej niż solidnie rzucającym graczem. Znaczy dobrze, zależy jak ocenię. Dobrze, nie wchodźmy. Ja zawsze nie lubię wchodzić.
Dobrze.
Ja mam zapisane, mój drogi, na początku miałem zapisane James Harden, potem miałem zapisane Stephen Curry i patrzę się na to Stephen Curry teraz. I przypominam sobie o jednej rzeczy, że moim zdaniem James Harden, znaczy moim zdaniem James Harden lepiej generuje punkty 1 na 1 niż Stephen Curry, ale druga rzecz jest taka, że ja dawno nie widziałem, żeby Stephen Curry był zmuszony do tego, żeby próbować być bardziej agresywnym. Jakieś 3 lata nie widziałem tego.
Ale wiem, ale to pytanie, czy on mając 32 lata prawie jest jeszcze w stanie to robić.
Dobrze, ale możesz też postawić taką tezę, że przez 3 ostatnie lata, znaczy to nie jest teza, to jest fakt, że on się przez 3 ostatnie lata nie przemęczał.
Okej. Okay. Może się nie przemęczał, ale moim zdaniem on nie jest w stanie tego zrobić. Nie jest w stanie pociągnąć tego zespołu do playoffu.
Zach Lowe też nie dał Warriors w playoffach. Sprawdzałeś to do końca? Bo ja tego tam nie doczytałem.
Nie.
Widziałem tylko nagłówek, że Zach Lowe nie dał i Golden State Warriors w playoffach. Ja na końcu, mój drugi, obsunąłem Golden State Warriors z pozycji numer 3, na której miałem ją. Rozmawialiśmy pierwszy raz burzliwie o Warriors. Mam ich, jutro będę sprawdzał, jakie mam ostateczne typy, ale chyba mam ich gdzieś tak w okolicach 6 pozycji. Czy Los Angeles będzie miało klub w finałach NBA?
Tak.
Prosta odpowiedź. Jaka jest odpowiedź?
Tak.
Nie? Tak. Nie będzie miało?
Dobrze.
Odpowiedź jest prosta, dlatego że w sytuacji, w której mamy 10...
To dajesz Houston?
Tłumaczę ci, dlaczego odpowiedź jest prosta. W sytuacji, w której mamy... Raz, dwa, trzy... Poczekaj, Denver, tak? Jest kandydatem? Czy Denver jest kandydatem do wygrania konferencji zachodniej? Halo? Nie mówisz? Halo?
Maciek, jest.
Jest, dobrze. Mamy jakieś problemy z łącznością. Jesteś przy ambasadzie rosyjskiej już?
Nie, jeszcze nie doszedłem.
Dobrze. Czy namioty, dobrze, partyjne, dobrze. Utah jest?
Jest? Nie jest
Utah. Houston jest kandydatem? Wiesz co, to nie jest dobry moment pod tego podcastu, bo ja zadaję pytania i nie słyszę odpowiedzi. Kłopot z łącznością.
Przesunę się, jest.
Jest. Houston jest, Denver jest, Clippers jest.
Tak.
Dobrze, czyli mamy 4 kandydatów do mistrzostwa, bo rozumiem, że do wygrania konferencji zachodniej, twoim zdaniem, bo rozumiem, że Portland nie masz w tej grupie, jeśli nie masz też Utah.
Nie mam Portland, nie mam... Nie mam San Antonio i nie mam...
Dlaczego masz Denver, a nie masz Utah? Dlaczego Denver dajesz szansę, a Utah nie dajesz szansy wygrania konferencji zachodniej?
Liczba straconych punktów w preseason.
Dobrze, rozumiem. Dobrze, ja nie mam klubu z Los Angeles w finałach NBA, dlatego że wybieram stawkę. tutaj. A w stawce, chociaż mam LeBrona, chociaż mam Kawhi'a, chociaż mam Paula George'a, znaczy Paula George'a może odsunę trochę, ale chociaż mam Kawhi'a, mam LeBrona, którzy już pokazali, że potrafią poprowadzić zespoły do finałów nieraz w przypadku LeBrona, to mam też Denver, mam też Utah, mam też Houston i mam też Portland i mam też Golden State Warriors w playoffach. I może ich powinienem wymienić przed Portland i przed Utah. Ja mam jakieś 6 drużyn, które mogą na moje wygrać konferencję zachodnią w playoffach i wolę wybrać te 4 niż 2, więc dla mnie to jest matematyka, tym bardziej, że myślę, że Houston jest lepsze. Dobrze, czyli ty masz, tak? A który?
Clippers.
Clippers, dobrze. Kto po zakończeniu sezonu będzie uznawany za najlepszego zawodnika na świecie? Dobrze, małe problemy techniczne, więc będzie dziwnie, ale małe problemy techniczne, więc raz jeszcze. Dobrze, mój drogi. Kto po zakończeniu sezonu będzie uznawany za najlepszego zawodnika na świecie? Odpowiedziałeś James Harden, a ja się pytam, dlaczego mówisz James Harden, skoro masz Clippers w finałach NBA i wtedy, jeśli masz Clippers w finałach NBA, to prawdopodobnie nie może być James Harden przed Kawhiem Leonardem.
Ja myślę, że to się jednak nie wyklucza. No.
James Harden znowu przegrał w playoffach. Świetny w sezonie regularnym, ale jak przychodzi co do czego, to paruwa jest. Tak naprawdę nie chce wygrywać.
Ja myślę, że to będzie wreszcie ten moment, kiedy on, wiesz, przebije tę błonę, powiedziałbym, niemocy.
Ale jak? Skoro nie wejdzie
nie
do
wiem.
Finału
nie
NBA.
Wiem.
W jakiś
wiem.
Sposób?
Wejdzie do finału NBA, no. Dojdzie do finału konferencji, no to różnica nie jest taka duża, no.
Dobrze, ja jestem z tobą, James Harden. Ja myślę, że James Harden gra na zupełnie innym levelu, jeśli chodzi o wszystkich graczy NBA i grę ofensywną. To jest jakiś inny sport, który on gra. Jeśli nawet preseason można było sobie przypomnieć te mecze. Ten, wiesz, w jaki sposób on dochodzi do 40 punktów, jak łatwe jest dla niego to, żeby dojść do 40 punktów.
No właśnie, 18 rzutów wolnych, 17 celnych.
Gracz, na którego w tym sezonie zwracasz szczególną uwagę, to wymieniliśmy...
Ja mam 3 graczy.
Dobrze, ja mam 4 graczy. Dobrze, to ja zacznę, bo mam 4. Dobrze. Ja zacznę. Na pierwszym miejscu to jest Joel Embiid. To wszystko, co się do teraz wydarzyło w preseason, to jak przyjechał przygotowany, to co mówi, to jego nastawienie, to co się rozlało z łez po porażce z Toronto Raptors, jest tym, czego wszyscy fani Joela Embiida chcieli. Chcieli zobaczyć go przyjeżdżającego na obóz profesjonalnie i wyglądającego 8 kilo, 7 kilo lżejszego, profesjonalnie podchodzącego do swoich obowiązków. Joela Embiida, który mówi, że nie będzie już tak szalał na Twitterze, nie zachowuje się jak jakiś... Jak to mój kolega go ostatnio określił? Nazwał go błaznem? Mój kolega z zespołu, prawie odszedłem z drużyny przez to, ale zacząłem o tym myśleć później i są takie opinie, błazen. Więc żeby było w nim mniej błazna, to się dzieje w tym sezonie, w preseason, 3-4. I ja będę dalej obserwował, czy to się dalej będzie działo. Sezon regularny jest długi, sezon regularny, co więcej, dla takich graczy to się może komuś nie podobać, co powiem, zwłaszcza hejterom Joela Embiida lub tym, którzy uważają, że Kwiatkowski kocha Embiida. Nudny jest sezon regularny dla kozackich graczy. Sport potrafi
dobra,
być...
Jestem z tobą na tej wyspie, ale to nie jest gracz, którego ja sobie wybrałem.
Sport potrafi być nudny, jeśli uprawiasz go kozacko. W sensie grasz i czujesz, że grasz na przykład na poziomie, który jest średni, mecz jest słaby, grasz o nic, jest styczeń, po chuj, co ja tu robię, wiesz. To nie jest tak, umówmy się, że każdego dnia jesteśmy w pracy na 100%.
To prawda.
Joel Embiid jest pierwszym graczem, będę go obserwował tak jak zawsze go obserwuję, ale bardziej pod kątem profesjonalizacji. Jojo. Przepraszam.
Kristaps Porzingis.
Dlaczego?
No wiesz, 2 lata nie grał w koszykówkę, czy 1,5 roku nie grał w koszykówkę. Odszedł w atmosferze skandalu z Knicks. I myślę, że ma coś do udowodnienia. Ma gdzieś o wszystkich przekonać, że jest graczem poziomu All-Star, że będzie chciał w tym All-Starze się znaleźć, że będzie atakował może nawet jedną z piątek. No i to będzie dla niego jakiś taki redemption. Jestem bardzo ciekawy tego mariażu jeszcze z Doncicem i jak czy Dallas będą przez dłuższą chwilę zamieszani w rozmowy o playoff.
Typuję, że będą. Sądząc po wyniku. 41-41. Ja też mam ochotę postawić dokładnie na taki bilans Dallas. Nie, nie dać ich do playoffów, ale myśleć, typować, że Dallas będzie przez długi czas tego sezonu w ósemce konferencji zachodniej. Albo będą wy, albo będą za, ale gdzieś będą wokół tej ósemki się kręcić. A to też będzie zależeć, myślę, sporo od tego, ile meczów Porzingis rozegra, bo są wieści, że to nie będzie więcej niż 65 w tym pierwszym sezonie powrotu po zerwanym ACL-u. On miał bardzo długą rehabilitację, ale według wszystkiego, co nauka nam zdążyła powiedzieć, zawodnik potrzebuje 2 lata, żeby tak opuścić fizycznie i psychologicznie temat ACL-a. Ja mam LeBrona Jamesa.
Porozmawiaj z Jabari Parkerem. No, numer 2.
LeBron James. Na końcu... Uła. Tak, bo na końcu w tym wszystkim, jak ja sobie myślę, gdzie ja w tym wszystkim, z tym wszystkim jestem, to ja jeszcze nie jestem w tej erze. Zresztą wiesz co, LeBron gra tak długo, że może ta era Stephena Curry'ego, Jamesa Hardena, te czasy tych chłopaków, tego pokolenia, może one zostaną przykryte jeszcze przez historię LeBrona. Historię LeBrona taką, że LeBron grał mistrzostwo w tym sezonie, o swoje 4. mistrzostwo NBA. I ja, gdy myślę sobie o karierze LeBrona Jamesa, mam problem taki, że między 6 tytułami Michaela Jordana, a 3 tytułami LeBrona Jamesa jest po prostu za duża przerwa. Mhm. Ja wymagam od LeBrona zdobycia jeszcze jednego tytułu i będę go obserwował pod tym kątem.
Dobrze, mój drugi to D'Angelo Russell. Chcę zobaczyć, jak dobry jest w kontekście, wiesz, grania z drużyną, która jeszcze przed chwilą była na topie. Bo jeżeli ktoś tak naprawdę ma przenieść ten zespół do playoffu, ktoś ma doprowadzić do tego, że ten sezon nie zakończył się katastrofą, a na to wygląda, to musi być gra D'Angelo Russell. On musi być takim quasi Klejem Thompsonem. Musi być takim sidekickiem dla Curry'ego, a ja nie jestem pewien, czy on jest w stanie udźwignąć tę ciężar. Ja mam wrażenie, że to są czasem takie puste kalorie te jego mecze, że niewiele z nich wynika. Ten chłopak ma ogromną potencjał. Takiej bym powiedział widzenia tego, czego nikt nie widzi, takiego strategicznego grania, tylko że jemu się czasami tak po prostu nie do końca chce, mam wrażenie, nie do końca może. Zbyt często, mam wrażenie, przechodzi obok meczu. I to będzie taki trochę na dojrzałość. On ciągle ma co prawda 23 lata i cała kariera koszykarska jest jeszcze przed nim. Ale to jest ten moment, kiedy on musi, że tak powiem, z chłopca się przeistoczyć w mężczyznę. I temu nie powiem, że temu będę kibicował. Będę to obserwował.
Stephen Curry. Przechodząc obok.
Dobrze.
D'Angelo Russella. Ja chciałbym, żeby Stephen Curry rozwiał moje wątpliwości dotyczące tego, co powiedziałem 10-15 minut temu, tego, że on ma za łatwo trochę w tej karierze. Że było fantastycznie, pięknie, cudownie. Tytuł zdobyty w sezonie 2014-15 ku zaskoczeniu wielu. Warriors byli wymieniani jak chyba 9, 10, 11 kandydat do tytułu przed tamtym sezonem. Piękny, cudowny sezon, piękna historia, zero presji, wzlot do góry. Sezon 2015-16 jeszcze lepszy, kapitalny, szczyty gry i potem porażka w finałach NBA z LeBronem Jamesem. I potem telefon Draymonda Greena do Kevina Duranta i potem 3 lata takiej... No... Gry na...
wiesz o co chodzi.
Wiesz o co chodzi. Ja chcę zobaczyć i te historie, przepraszam, jeszcze te takie historie, które za nim szły, już trochę może się... Czy one się ugruntowały, czy nie. On miał niezłe finały, ale przegrane finały. Ale wiesz, wstaw LeBrona w miejsce Stephena Curry'ego do ostatniego zespołu Golden State Warriors i napisz historię o tych finałach. Nie byłbyś w stanie napisać tej historii bez LeBrona Jamesa. A zobacz, jak myślisz o tych ostatnich finałach. Patrz, jak myślisz o tych ostatnich finałach. Jesteś w stanie napisać historię ostatnich finałów bez Stephena Curry'ego.
Tak.
Nie?
Tak.
No, więc o to mi chodzi.
No tak, bo one są tak, jak powiedziałbym, negatywne w tym sensie, że kontuzja Granta i kontuzja
Tak, Kaja. A nie ma czego, że na swoich barkach Stephen Curry,
nie,
ponad
nie
ten.
Ma.
Wiesz o co chodzi, nie tylko ma. Takie tu... Nie. To brzmi krytycznie, jak ja podchodzę do tego. I chyba w sercu serc jestem nadal krytycznie nastawiony, jeśli chodzi o fenomen Stephena Curry'ego. To nie dlatego, nie wiem, że nie wiem, chucherkiem jest czy coś takiego. Ja nie doceniam zawodników, którzy może mają inny styl gry niż Jimmy Butler na przykład, nie, ale to, co będzie musiał zrobić, będzie wymagać. Zresztą, wiesz co, miałem okazję zobaczyć teraz, jak nasz Stephen Curry gra przeciwko dwóm obrońcom. graliśmy mecz i widziałem, jak to, co ty mówisz, że jak ciężko może mieć, gdy będzie grał przeciwko dwóm obrońcom, przeciwko fizycznie, nie będzie tych outletów do podań do Kleja, nie będzie tych outletów do Duranta, nie. Tylko będzie podanie, o, D'Angelo Russell, o, nie wiem, czy mu jak się podawało do Kleja, to on trafiał od razu za trzy, więc wiesz. Chcę zobaczyć, jak sobie będzie z tym radził. To nie będzie trudne. To nie będzie tak, że jeśli on sobie z tym nie poradzi, to ja wyjdę i powiem, ha, 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 wiedziałem, że tak będzie. Tylko chciałem zobaczyć, jak on ma troszeczkę trudniej w karierze.
No będzie miał bardzo
trochę. Chciałem zobaczyć, jak on sobie z tym radzi i czy sobie z tym poradzi. I ja myślę, bo jestem dosyć optymistycznie nastawiony do tego sezonu Curry'ego i Warriors. Od początku byłem, typowałem go na MVP. Ja myślę, że on sobie poradzi. Że on sobie na końcu poradzi, ale mam wątpliwości.
Jedna jego kontuzja na 20 spotkań jest po nowo.
Super, ja lubię to, bo ja mam tak z Clippers. Ja też mam w głowie listę 15 powodów na dyskusję, dlaczego Clippers sezon nie wyjdzie. I ty też już masz z Warriors to w głowie.
Tak.
Nie mów, że nie, bo to się naturalnie tworzy, jeśli masz to. Przecież jeśli myślisz no o czymś tak długo. No, żaden.
Dobrze, numer 3 z mojej strony.
No.
Dejounte Murray. Jeżeli ktoś... San Antonio Spurs taką nowoczesną koszykówkę ma, nie, wiesz, nie, ma graczem, który ma tworzyć jakby trzecią dekadę San Antonio Spurs, to jest on. To jest gracz, który jest taki trochę na kontuzję, miał kilka dobrych meczy tak naprawdę i się kontuzjował. I oczekiwania w stosunku do tego chłopaka są niebotyczne, mam wrażenie. I wszyscy czekają na to, że ta eksplozja, że to będzie kolejny wielki talent ze stajni Popowicza. I no, że on bardzo szybko stanie się liderem tego zespołu. Stanie się, mówię, zawodnikiem, który ma szansę wejść, nie wiem, do pierwszej dziesiątki. On na pewno ma tego typu papiery, jak to się mówi, na granie. I oglądanie tego, jak ten samolot zleci w te przestworza, czy nie, myślę, że zaczyna się właśnie w tym sezonie.
Miał bardzo dobry pre-season, Dejounte Murray. Przykrył Derricka White'a czapką w pre-season, bo było trochę takiego gadania, że Derrick White, a Dejounte Murray już ktoś tam o nim zapomniał. Nie, oni w niego bardzo wierzą i to jest dobry chłopak jest. Jestem ciekaw, kto będzie miał lepszą karierę, Dejounte Murray czy Shai Gilgeous-Alexander.
To ciekawe.
Czy to w ogóle powinno być pytanie też? Są dwaj odrębni ludzie, raczej chyba nic ich nie wiąże. Znaczy się potem okaże, że są przyjaciółmi, chcą grać razem za maksymalne pieniądze w Los Angeles za 8 lat, 7, 6 lat od teraz. Dobrze, mój drogi, ja mam ostatniego gracza, powiem krótko, Russell Westbrook. Russell Westbrook przychodzi do drużyny czyjejś drużyny, nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że to nie jest jego drużyna, ale to nie jest dyskusja, czy to jest jego drużyna, czy Duranta drużyna, czy jego drużyna, czy Hardena, czy nie, to jest drużyna Jamesa Hardena, on przychodzi i musi się dostosować i w jego przypadku dostosowanie się ma trudny. Jest trudne i wymagające, widać to po pierwszych kilku udanych minutach pre-season, było widać to w pre-season dalej. I tym bardziej, że gremią jakieś kontuzje palców teraz, więc ma na co zrzucić, ale nie powinien zrzucać na to. Będzie musiał się dostosować do Jamesa Hardena i to nie ma sensu, jak spojrzysz na to, jak myśleliśmy o tym. Westbrook, Harden obok siebie na boisku nie mają większego sensu, nie będą lepsi niż są oni. Osobiście, indywidualnie, nie będą lepsi niż suma swoich talentów. Nawet będą, myślę, mogli działać negatywnie dla siebie, bo zabierają sobie piłkę, a Westbrook stając bez piłki będzie zabierał Hardenowi spacing. To nie może się udać. Ale będę oglądał.
Ale
typuję Houston Rockets na pierwsze miejsce w konferencji zachodniej w sezonie regularnym też z jakichś powodów, tak? Będę ciekaw, jak będzie to wyglądać na przestrzeni siedmiomeczowej serii w playoffach. Tam będziemy o tym, nawet jeśli to dobrze pójdzie w Houston. Bo może pójść źle w Houston, też może sezon regularny nie wyjść. I też mam książkę napisaną dlaczego, zaczynając od Mike'a D'Antoniego statusu. Od Tillmana Fertitta, od Chin. Chiny nawet mogę w to zamieszać. Geralda Greena mogę nawet wrzucić jego spacing, tak. Że nagle Bebenowi McLemorowi musisz ufać. Mogę to napisać. Ale stawiam, że sezon regularny im wyjdzie, bo James Harden jest bogiem i tyle w sezonie. Będzie po prostu wygrywał mecze w pojedynkę, bo wygrywa mecze w pojedynkę, oglądam to od 3 lat. I Westbrook mu w tym nie przeszkodzi. Ale jak to będzie wyglądać w playoffach? Jak wtedy? Co będą mówić? Jak będą crunch time'y wyglądać? Czy zdobędą tytuł? Kto zdobędzie mistrzostwo NBA w 2020 roku? To jest pytanie ostatnie, mój drogi. Czy masz... Musisz mieć typ.
A zostawmy to na jutro, dobrze?
Taki teaser na tych, którzy czekali?
Tak, taki wiesz.
Taki cliffhanger? Siódmy, szósty sezon Gry o Tron? Ostatni tak. odcinek?
I nagle internet przestał działać.
Papa, mój drogi, cześć.
Cześć. Okay.